Dobry wieczór. W wieczornych pikselach wita słuchacz Andrzej Krystek, a dziś proponuję temat, no cóż, z pewnością nie wakacyjny, nie urlopowy i na pewno nie rozrywkowy, wręcz przeciwnie, bardzo poważny. Temat, który może dotyczyć właściwie prawie każdego z nas, bo niemal każdy z nas na jakimś etapie życia bywa pracownikiem, no i może go dotyczyć prawo pracy, a z tym bywa różnie. Nie wszyscy mają najlepsze doświadczenia z prawem pracy, jego stosowaniem i to nawet tam, gdzie obowiązują tak zwane zakładowe układy zbiorowe pracy, które ponoć mają cywilizować stosunki pracy. No cóż, wiadomo, rolą pracodawcy jest wycisnąć jak największy zysk, no i dbać o stabilność ekonomiczną firmy. Rolą związków zawodowych natomiast jest zapewnienie pracownikom jak najlepszych zarobków i warunków pracy. No, czasami trudno to pogodzić, łódka nieraz bywa bardzo rozchybotana. Trzeba się po prostu dogadać, ale z tym bywa różnie. Najgłośniejszy ostatnio w województwie kujawsko-pomorskim konflikt na tym tle toczy się od 2015 roku w inowrocławskich kopalniach soli Solino, które wydobywają i ważą solankę dla przemysłu, a w komorach po wydobytej soli, w tak zwanych kawernach, magazynują strategiczne dla kraju zapasy generalnie paliw. W Solino właśnie, firmie państwowej, koncernu Orlen, nie mogą się dogadać zarząd i zakładowa Solidarność, która ostatnio zwołała w tej sprawie konferencję prasową.
Jerzy Gawenda, przewodniczący Komisji Zakładowej NZZ Solidarność przy inowrocławskich kopalniach soli, Solino S.A. Zwołaliśmy konferencję, żeby wyjaśnić sprawy dotyczące układu zbiorowego w Solino, jak również odnieść się do spraw, które w tej spółce się dzieją, ze względu na to, że jest to spółka bardzo ważna dla każdego z nas jako obywatela, gwarantuje bezpieczeństwo państwa. Myślę, że jest to już przedostatni rozdział tragokomedii, która się toczy w obrębie tej działalności. Przedstawi całą sytuację od strony prawnej pani Iwona Stachel. Co się wydarzyło, w jakim jesteśmy miejscu?
Iwona Stachel współpracuje z Solidarnością, jestem z wykształcenia magistrem prawa. Skończyłam też studia podyplomowe z zakresu prawa pracy. W grudniu 2016 roku pracodawca ustalił z częścią związków zawodowych zakładowy układ zbiorowy pracy, pomijając w tej całej procedurze Związek Zawodowy Solidarność. Złożył go do Inspekcji Pracy, Inspekcja Pracy zarejestrowała ten układ zbiorowy.
Około 5-6 dni. W jakim tempie Państwowa Inspekcja musiała pracować, żeby sprawdzić, czy poszczególne artykuły są prawidłowo, czy one nie naruszają prawa. Jeżeli w dokumencie, który byłby przedłożony, stwierdzono by, że są zapisy, które są niezgodne, to wtedy Państwowa Inspekcja podejmuje jasne działania, cofa go do poprawki i tak dalej.
Po czym Związek Zawodowy złożył zastrzeżenia do układu zbiorowego. Zastrzeżenia niestety zostały odrzucone, pomimo tego, że były podstawy faktyczne do jakby usunięcia z rejestru zakładowego układu zbiorowego pracy. Następnie zastrzeżenia złożyli pracownicy. Inspekcja Pracy, podając te same podstawy, odrzuciła te zastrzeżenia. W związku z czym Solidarność wystąpiła do głównego inspektora pracy w Warszawie, opisując całą sytuację. W międzyczasie pracodawca, pomimo tego, że nie upłynął jeszcze termin do złożenia zastrzeżeń, już ogłosił swój sukces, że układ zbiorowy jest zarejestrowany, że jest wszystko zgodnie z prawem, co oczywiście nie było zgodne, ponieważ analizując artykuł 241 z indeksem 25 Kodeksu Pracy, można wprost wywnioskować, że wszystkie organizacje związkowe, które prowadziły rokowania nad układem zbiorowym, bądź przynajmniej wszystkie reprezentatywne organizacje związkowe, muszą ten układ zbiorowy ustalić wspólnie. Solidarność niewątpliwie jest związkiem reprezentatywnym, więc pominięcie go jakby w ustaleniach zakładowego układu zbiorowego pracy, no jest naruszeniem kodeksu pracy. Inspektor pracy w swoich wywodach powoływał się na poglądy zawarte w komentarzach do kodeksu pracy, w komentarzu jednym do kodeksu pracy, pomimo tego, że inne komentarze, takie jak profesora Sobczyka czy profesora Świątkowskiego oraz Barana, wskazują na zupełnie inną interpretację tego artykułu. Główny inspektor pracy, do którego zostało skierowane pismo Solidarności, wprost wskazuje, że układ zbiorowy został zarejestrowany z naruszeniem przepisów kodeksu pracy. Wystąpił do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o zinterpretowanie, dokładne zinterpretowanie artykułu 241 z indeksem 25 kodeksu pracy, paragraf 5. I tak jak Solidarność i pracownicy podnosili w swoich pismach, że został on zarejestrowany z naruszeniem przepisów prawa pracy, tak też Departament poparł to stanowisko i wskazał, że zawarcie układu wymaga odrębnej, autonomicznej decyzji każdej organizacji, która korzystała ze swej zdolności układowej na etapie rokowań. Wskazuje tutaj również, że przy zawieraniu układu zbiorowego powinny się znajdować wszystkie organizacje reprezentatywne w rozumieniu artykułu 241 z indeksem 25a kodeksu pracy, które brały udział w negocjacjach. Czyli pominięcie Solidarności na etapie podpisywania układu zbiorowego pracy czy generalnie ustalania tego układu zbiorowego pracy jest naruszeniem przepisów kodeksu pracy. I tutaj zarówno Inspekcja Pracy, jak również Ministerstwo wskazało, że powyższy pogląd odpowiada literalnej wykładni przepisu. Nie można sobie dowolnie interpretować, tak jak to zrobił pan inspektor pracy, pan Szota, według swojego widzimisię, opierając się na jednym komentarzu, który tak naprawdę nie ma żadnej mocy, ponieważ komentarz do kodeksu pracy może sobie napisać tak naprawdę każdy. I dobierając jakby dowolną interpretację tego przepisu, naruszył kodeks pracy. Tak naprawdę ten układ zbiorowy powinien być nieważny z mocy prawa, ponieważ został zarejestrowany z naruszeniem przepisów. I Solidarność nie może się zgodzić z tym, aby Inspekcja Pracy, jakby, tak jak już powtarzałam to na poprzedniej konferencji prasowej, była adwokatem pracodawcy i utwierdzała go w przekonaniu, że zrobił dobrze i szukała jakby argumentów na potwierdzenie tej tezy. Powinna literalnie, językowo przeprowadzić wykładnię tego artykułu i stwierdzić wprost, że nie może zarejestrować układu zbiorowego pracy, ponieważ pracodawca jakby nie dopełnił wszystkich obowiązków.
Otrzymałem dziś z zarządu Solino stanowisko na piśmie, bo nikt się jak na razie nie chciał w tej sprawie wypowiedzieć, na temat zakładowego układu zbiorowego pracy. Nowy zakładowy układ zbiorowy pracy w Solino S.A. obowiązuje od 1 stycznia 2017 roku i został zawarty z 3 spośród 4 działających w spółce związków zawodowych, ponieważ w trakcie trwania procesu negocjacji przedstawiciele NSZZ Solidarność wycofali swój zespół z rokowań. Po zarejestrowaniu zakładowego układu zbiorowego pracy przez Państwową Inspekcję Pracy NZZZ Solidarność złożyła zastrzeżenia co do sposobu zawarcia zarejestrowanego układu. W związku z powyższym Państwowa Inspekcja Pracy poddała analizie sposób procedowania przy zawieraniu dokumentu. W wyniku zbadania sprawy oraz stanowisk pracodawcy i pozostałych związków zawodowych Państwowa Inspekcja Pracy wydała decyzję, w której potwierdza, że zakładowy układ zbiorowy pracy w Solino został zawarty zgodnie z przepisami prawa i podtrzymuje jego rejestrację w rejestrze układów. Ponadto Państwowa Inspekcja Pracy powiadomiła, że wydana decyzja wyczerpuje drogę odwoławczą w sprawie zarejestrowania układu oraz poinformowała, że droga sądowa o ustalenie nieważności zakładowego układu zbiorowego pracy po jego rejestracji jest niedopuszczalna. W związku z wyczerpaniem drogi prawnej spółka Solino uznaje zakładowy układ zbiorowy pracy za obowiązujący i w pełni zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz nie jest już stroną tego postępowania.
Jerzy Gawenda. W przypadku Solino działał do tego czasu układ zbiorowy. Zarejestrowano układ niezgodny z prawem, układ gorszy, pogarszający warunki pracy i pracy dla pracowników. Chociażby w sprawach chorobowych układ poprzedni nakładał na spółkę obowiązek, że pracownicy, którzy będą chorować, będzie dopłacał do tego, a więc chorobowe będzie w 100% pokrywane. W tym zapisie chodziło o to, żeby nie zmuszać pracowników do przechodzenia gryp, innych chorób, które w późniejszym okresie będą powodowały, że w młodym wieku ci ludzie będą...
Normalnie też zatrudnia 260 osób, dokładnie. Więc jeżeli pracownik chory przyjdzie do zakładu pracy, no to siłą rzeczy po prostu zarazi innych i za chwilę z jednego chorobowego zrobi się po prostu kilku chorych. Też to ma na względzie. Poza tym warunki, które panują na warzelni, teraz to troszeczkę się polepszyły, ale wcześniej pracownicy, którzy pracują bardzo długo, to niestety odczuli to, że warunki na warzelni po prostu no, były ciężkie.
A przede wszystkim chodzi tu też o profilaktykę, żeby wyeliminować leczenie specjalistyczne, żeby jak najdłużej człowiek był w życiu zawodowym, a nie w wieku 40-50 lat na choroby wynikające z tego wieńcowe i tym podobne powodowały go wyłączenie, więc tutaj musimy patrzeć długofalowo.
Iwona Stachel, premię uznaniową wprowadzono, dokładnie. Która zależy tak naprawdę od widzimisię kierownika. Jeżeli kierownik tej premii nie da, to tak wynika wprost z tego, że tą premię sam będzie otrzymywał, więc jakby w interesie kierownika jest to, żeby tej premii nie dawać tak naprawdę. I żeby zakład pracy po prostu oszczędzał na pracownikach.
Dokładnie. Druga sprawa, następna sprawa to jest nadgodziny. W starym systemie były one tak pięćdziesiątki i setki, a więc chodziło o to, żeby to były nadgodziny karne po to, żeby pracodawca nie przerzucał brak swoich kompetencji organizacji na pracownika, że praca powinna być w taki sposób zaplanowana, żeby była wykonana w 8 godzinach, a pracownik mógł sobie odpocząć i nadgodziny nie powinny się stawiać podstawą wynagrodzenia. Więc tego rodzaju elementów jest bardzo dużo, a druga, te najważniejsze punkty, to w układzie mieliśmy zagwarantowane, że restrukturyzacja pod kątem zatrudnienia uzależniona była od przedłożenia innych miejsc pracy, a więc czy budowy nowych miejsc pracy, czy to spółki, czy innych, które były realizowane, czy zapisane w pakiecie gwarancji socjalnych. Nie mieliśmy tutaj takiej drogi, w której pracownik po wykazanych, że jest nadwyżka, może być zwalniany. Taki był nasz cel w realizacji. No, jeden z takich następnych to jest, że układ miał zapis, że do czasu zmiany czy zawarcia nowego układu obowiązuje układ wcześniejszy, nie tak jak w dzisiejszych uregulowaniach prawnych, że w ciągu 3 miesięcy można wypowiedzieć ten układ, jeżeli się go nie zawsze, on już nie funkcjonuje. Właściwie osłabiono cały układ i faktycznie on zależy tak naprawdę od pracodawcy i strona społeczna nie ma faktycznie możliwości oddziaływania na pracodawcę w normalnych warunkach, żeby mogła przeprowadzić zmiany, które są korzystne. Tam jest jeszcze szereg, czy odprawy i tak dalej. To jest ta faza późniejsza, więc do tej fazy powinniśmy przejść w drugim etapie. Układ zbiorowy przy pracach zakładaliśmy, że on będzie zachowującym stan posiadania. Możemy rozmawiać o innych regulacjach, ale nie mogą być to regulacje gorsze, biorąc pod uwagę, że tą spółkę stać. To nie jest spółka, która ma problemy ekonomiczne. Zwróćmy uwagę na jedno, co jest również skierowane, zawarte w naszym wniosku o komisje śledcze. Umowa na składowanie została zawarta bezpośrednio z PKN Orlen. Solino przekazało wszelkie pojemności magazynowe na rzecz Orlenu i z magazynowania spółka nie ma nic. Otrzymuje tylko pokrycie kosztów za magazyn, ale główny dochód przejmuje PKN Orlen. Wszystkie inwestycje, które są prowadzone w spółce magazynowe, są ze środków działalności obecnej, a więc tylko i wyłącznie z działalności solankowej i soli. Pieniądze, które są przejmowane z magazynami, nie trafiają do tej spółki. Spółka ma magazyny, ale nie zarabia na magazynach ropy i paliw. Nie może być sytuacji, że wszelkie przychody z głównej działalności Solino przejmuje akcjonariusz i co jeszcze chce zrobić oszczędności? Może zabrać co? Ostatnie sznurówki? No to jest niepoważne. My również musimy zwracać uwagę na uwarunkowania lokalne. Nie może być sytuacji takiej, że lokalna społeczność jest tylko drenowana, a więc wszystkie przychody zabierane. Tutaj mają być problemy, a przychody idą w inną część kraju. Na to się nie godzimy. Chcemy też, żeby pracownicy dobrze zarabiali i to jest w interesie mieszkańców Inowrocławia i okolic tego regionu, bo te pieniądze trafiają na rynek inowrocławski. I one powinny trafiać na rynek inowrocławski. Nie możemy się zgodzić, żeby w strategii 2009 roku przyjęto założenie, że Solino przekazuje swoją podstawową działalność, to jest produkcję solanki i magazynowanie ropy i paliw, na rzecz PKN Orlen, a PKN Orlen może bezpośrednio lub jakąś inną spółkę powołać i będzie robić. No, przepraszam, ale stoimy tutaj na głowie. Też musimy zwrócić, szanowni państwo, uwagę jeszcze na jeden element. My tak często na potocznie nam wmówiono Polakom, bo to jest właściciel. To nie jest właściciel, jest to akcjonariusz. I kodeks spółek handlowych jasno określa uprawnienia akcjonariusza i on ma tylko i wyłącznie prawa poruszać i dysponować akcjami i zgodnie z tym podmiot takim, jakim jest Solino, jest prawnym, niezależnym podmiotem. I dlatego nie możemy się dzisiaj zgodzić z takimi działaniami, a jeszcze, żeby wykorzystywać swoją pozycję i doprowadzić do sytuacji siłowego rozwiązania, no siłowego, jeżeli Państwowa Inspekcja Pracy rejestruje układ i na siłę eliminuje związek zawodowy reprezentatywny tylko dlatego, że on przedstawia rozwiązania, które uważa, że powinny być i chce te rozwiązania w dialogu doprowadzić do realizacji lub na tyle dogadać się ze stronami, żeby one były do zaakceptowania, jest eliminowany, na to zgodzić się nie możemy. Tutaj mamy bezwzględne naruszenie litery prawa i dlatego będziemy domagać się o przywrócenie, ale również złożymy wniosek do prokuratora generalnego o zainteresowanie się tymi sprawami, które w tej kwestii się wydarzyły.
Iwona Stachel, jest nie tylko kwestia rejestracji, ale też tego, co się działo przed rejestracją, tak? Bo jeżeli pozostałe związki zawodowe przyznają się do tego w pismach, które zresztą chyba wieszały na tablicy, że jeździły do inspekcji pracy i że spotykały się z inspektorem pracy, no, i układ został zarejestrowany wbrew jakby kodeksowi pracy, no to pytanie, po co one jeździły? O czym tam rozmawiali, dlaczego taka sytuacja miała miejsce i dlaczego to się wydarzyło, to co się wydarzyło.
Zatem inspekcja zacznie rozpatrywać merytoryczną stronę, a więc czy układ jest zgodny z literą prawa, to najpierw musiałby stwierdzić, czy układ został prawidłowo przygotowany pod kątem, czy strony, które przystąpiły, podpisały ten dokument. I dopiero od tego momentu inspekcja powinna rozpatrywać, czy dokument nie narusza litery prawa.
Związkowcy z Solidarności w Solino mają najwięcej pretensji do Okręgowej Inspekcji Pracy w Bydgoszczy, która nowy układ zbiorowy pracy zarejestrowała po podpisaniu go przez 3 związki zawodowe, ale bez zgody zakładowej Solidarności Solino. Wicedyrektor Okręgowej Inspekcji Pracy w Bydgoszczy, pan Wojciech Szota.
Sprawa wymaga troszkę szerszego omówienia, więc pozwolę sobie powiedzieć kilka słów na temat tego problemu. No niestety przepisy, bo to jest właśnie problem interpretacji przepisów prawa. Niestety przepisy bywają, no nie zawsze są tak precyzyjne, jakbyśmy tego chcieli. Czasami też nie przewidują wszystkich możliwych sytuacji życiowych, jakie mogą się zdarzyć, co otwiera pole do różnych interpretacji. Nie było przeszkód, żeby ten układ zarejestrować. Nie zajmujemy się jako organ rejestrowy przebiegiem rokowań, badamy natomiast, czy w rokowaniach uczestniczyła przynajmniej jedna organizacja związkowa reprezentatywna w rozumieniu kodeksu pracy. Ten wymóg również był spełniony, dlatego układ został zarejestrowany. W tym przypadku przepisy kodeksu pracy, które regulują zasady zawierania układów zbiorowych, nie przewidują takiej sytuacji jak zawieszenie udziału w rokowaniach, wycofanie swoich przedstawicieli, a to właśnie zrobiła organizacja Solidarność w kopalni Solino. W jesienią 2015 roku najpierw zawiesiła swój udział, a następnie w październiku, ile pamiętam, wycofała swoich przedstawicieli. Zgodnie z kodeksem pracy układ zawierają wszystkie organizacje związkowe, które uczestniczyły w rokowaniach, bądź przynajmniej wszystkie organizacje reprezentatywne. Kwestia jest taka, jak to interpretować. Nasi specjaliści, opierając się między innymi na stanowisku profesora Krzysztofa Rączki, uznali, że skoro Związek Solidarność zawiesił swój udział, następnie wycofał udział swoich przedstawicieli z rokowań, no to tym samym dobrowolnie zrezygnował z udziału w rokowaniach nad układem zbiorowym.
Ale z drugiej strony istnieje i ma status związku liczącego się w życiu zakładu.
Tak, jest oczywiście organizacją reprezentatywną, ale również reprezentatywne były pozostałe 3 organizacje, które ten układ zawarły. Także my stanęliśmy na stanowisku, że wymagania kodeksowe zostały spełnione, Nie widziałem osobiście podstaw, żeby odmówić rejestracji tego układu. W tej sytuacji on zarejestrowany w grudniu 2016 roku został. Organizacja Solidarność skorzystała z prawa do wniesienia zastrzeżeń, które zostały rozpatrzone negatywnie, odmownie. Podobnie zastrzeżenia złożone przez dwie grupy pracowników ze względu na brak w naszym pojęciu ustawowych przesłanek do odmowy rejestracji układu.
Przepis nie wymaga jednak uczestnictwa, nawet wbrew woli związku, tak zwanego reprezentatywnego.
Pozwolę sobie przytoczyć też. Zgodnie z artykułem 241 ze znaczkiem 25 paragraf 5 układ zakładowy zawierają wszystkie organizacje związkowe, które prowadziły rokowania nad tym układem, bądź przynajmniej wszystkie reprezentatywne organizacje związkowe uczestniczące w rokowaniach. Proszę zauważyć, że przepis nic nie mówi o sytuacji, gdy związek w rokowaniach brał udział, a potem się z nich wycofał. Myśmy tak zinterpretowali postępowanie związku. Natomiast jaka jest w tej chwili sytuacja? Ponieważ Związek Solidarność zwrócił się do Głównego Inspektoratu Pracy. Główny Inspektorat Pracy skierował w związku z wątpliwością interpretacyjną zapytanie do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W ostatnich tygodniach, w lipcu tego roku, czyli już ponad pół roku po rejestracji układu zbiorowego, takie stanowisko przyszło. No i muszę przyznać, że jest odmienne od naszego. Zgodnie ze stanowiskiem ministerstwa układ w tej sytuacji nie powinien być zawarty. Czyli sytuacja jest taka, że mamy opinię przeciw opinii, pogląd przeciw poglądowi. Dlatego, że stanowisko ministerstwa również nie ma wiążącego charakteru. My posiłkujemy się opiniami jednych specjalistów, druga strona może się posiłkować opiniami innych specjalistów. Nie jest tak, jak stwierdził przedstawiciel Solidarności, że komentarz może sobie napisać każdy. Znaczy, napisać może każdy, ale pytanie, czy ktoś mu to wydrukuje i czy ktoś się będzie chciał na takim komentarzu opierać, prawda? Komentarze piszą osoby cieszące się dużym autorytetem, mające dorobek naukowy w danej dziedzinie, a i jak widać, ci najwięksi specjaliści też się często z sobą nie zgadzają.
Ale mogą być komentarze, powiedziałbym, wiążące. Czy ten komentarz ministerstwa zatem, to stanowisko, może mieć wiążącą moc?
Państwowa Inspekcja Pracy podlega Sejmowi, nie rządowi. W związku z tym opinia Ministerstwa Pracy, jakkolwiek cenna, jest tylko poglądem, który nie jest dla nas w żadnym wypadku wiążący. Jest to tylko pogląd, z całym szacunkiem dla ministerstwa. Również do nas, do Inspekcji Pracy, też wiele osób i instytucji zwraca się czasami o interpretację jakiegoś przepisu prawa pracy. My taką interpretację formujemy, ale zawsze zaznaczamy, że jest to tylko nasz pogląd, który nie ma charakteru wiążącego. Wiążącą opinię na temat przepisów prawa może wyrazić tylko sąd. I w tej sytuacji, w obecnej sytuacji prawnej, skoro możliwości odwoławcze zostały wyczerpane, ja osobiście nie widzę żadnych możliwości, żadnych podstaw przede wszystkim, żebyśmy zmieniali swoje stanowisko, bo układ został zarejestrowany, naszym zdaniem obowiązuje.
Czyli droga administracyjna jakby skończyła się.
Droga administracyjna się skończyła, została wyczerpana, natomiast wzruszyć ten układ może sąd powszechny, w tym przypadku sąd pracy, rozpatrując indywidualne roszczenia pracowników. Na przykład pracownik wnosi o wypłacenie jakichś świadczeń należnych mu z tytułu układu, a może sąd, rozpatrując to roszczenie, stwierdzi, że układ został zawarty na przykład z naruszeniem prawa, w związku z tym nie obowiązuje. Jeżeli taki wyrok zapadnie i uprawomocni się, to oczywiście my się temu wyrokowi podporządkujemy. Dopóki to nie nastąpiło, nie widzę podstaw, żeby jakieś czynności podejmować.
A Solidarność jako organizacja zakładowa może też ewentualnie odwołać się do sądu jeszcze?
Zgodnie ze stanowiskiem, jakie otrzymaliśmy, to nie. Tylko indywidualne roszczenia pracownicze. Tak.
A czy ewentualnie większa liczba takich indywidualnych roszczeń pracowniczych, które podzieli sąd ewentualnie w wyrokach, może spowodować zmianę układu, wyrejestrowanie układu, czy też otworzyć jakąś inną drogę postępowania?
Znaczy, moim zdaniem to nie musi być nawet większa liczba roszczeń, wystarczy jedno. Wystarczy jedno, ale jeżeli przy jego rozpatrywaniu sąd, badając kwestię obowiązywania układu, stwierdzi, że nastąpiło naruszenie prawa, no to oczywiście układ sobie nie obowiązuje. A to dopiero, jeżeli zapadnie prawomocny wyrok w tej kwestii. Moim zdaniem nie będzie miało znaczenia, czy wielu pracowników wystąpiło z takim pozwem, czy jeden. Po prostu sąd bada kwestię prawną, czy pracownik na przykład wywodzi swoje roszczenie z legalnego układu zbiorowego, z obowiązującego układu zbiorowego, czy on nie został przypadkiem, bo druga strona przecież może podnieść taki zarzut, prawda? Może podnieść zarzut, że ten układ zbiorowy nie obowiązuje, bo go zawarto z naruszeniem prawa.
To znaczy, no tak zresztą twierdzą związkowcy z Solidarności.
Tak, to takie jest stanowisko związku zawodowego rzeczywiście. Natomiast w wiążący sposób wypowiedzieć się może tylko sąd.
Związkowcy zapowiadają podjęcie innych kroków.
Nie mnie to oceniać.
To jest bardziej droga polityczna.
Nie mnie to oceniać, panie redaktorze. Związki zawodowe mają różnorakie możliwości działania. Mogą z nich korzystać. Na ten temat nie będę się wypowiadał. Uważam, że my jako Okręgowy Inspektorat Pracy swoje w tej sprawie zrobiliśmy i w tej chwili Nie widzę podstaw, żeby dalsze czynności prowadzić.
Jerzy Gawenda, musimy sobie zadać pytanie, czy to, co się działo w Solino i dzieje w Solino, jest przypadkiem. Ja zwrócę Państwu uwagę, bez względu, że wiele środowisk próbowało wymuszać na nas, że nie można łączyć spraw, które się są związane z nieprawidłowości w systemie magazynowym, czy w obrębie systemu magazynowego, jako elementy odrębne. Niestety wszystko to, co się działo i dzieje w Solino, a szczególnie wobec Solidarności, która od lat podnosiła problematykę, która wpływa na pogorszenie bezpieczeństwa, czy wręcz przeciwnie, działania spółki, akcjonariusza, czy w szerszym tego rodzaju wymiarze, doprowadziły bezpośrednio do zagrożenia bezpieczeństwa każdemu z nas, obywatelowi. Ja nie będę już tutaj mówił o skutkach ekonomicznych dla spółki, dla regionu, dla kraju i tych wszystkich możliwości. Szanowni Państwo, w tej sprawie złożyliśmy wniosek o powołanie nadzwyczajnej komisji rządowej w celu wyjaśnienia lub komisji śledczej parlamentarnej. I tu mamy nadzieję, że być może ona by była, jeżeli będzie powstawać, byłaby powołana wspólnie z Komisją Ciechowską, bo te dwa elementy się tu nakładają. I wszystkie działania, które podjęto w stosunku do układu zbiorowego i tym podobne, są elementami, które miały zakryć tą sprawę, o której rozmawiamy, przykryć ją, żeby ona nie ujrzała światła dziennego i zarazem doprowadzić do wyeliminowania ludzi, którzy podnoszą trudne problemy w Solino, które zagrażają bezpieczeństwu każdego obywatela, w szerszym bezpieczeństwu gospodarczemu państwa. I naprawdę faktyczne są to działania, które są ukierunkowane na rozbicie Solidarności i osób, które poruszają tego rodzaju problemy. Solidarność od początku stała na stanowisku, że naruszony został artykuł 241, że nie można wyeliminować związku reprezentatywnego, który prowadzi rokowania. Musimy zwrócić, Szanowni Państwo, uwagę na jeden jeszcze element. Układy zbiorowe nie są obowiązkowe, są uprawnieniem, a więc jeżeli ten dokument ma być zawarty, to strony, które przystąpiły, związki reprezentatywne, muszą go zawrzeć. Tak długo powinny toczyć rokowania, chyba że jednoznacznie stwierdziłyby, że odstępują od rokowań, czego w sytuacji Solino nie było. Inspektor, to co koleżanka powiedziała, winien tylko i wyłącznie literalnie spojrzeć na artykuł. A więc jeżeli przystąpiło 5 organizacji, to na biurku, za czym rozpocząłby proces rejestracji, powinien stwierdzić, czy jest 5 podpisów tych, którzy przystąpili. Jeżeli nie ma, jego decyzja automatycznie była odrzucenia i nierejestrowania. Dlaczego? Prawo przewiduje. To nie jest tak, że powstaje dziura prawna. Jeżeli nie ma układu zbiorowego, pracodawca może wprowadzać porozumienia, może wprowadzać regulaminy i funkcjonować. W przypadku Solino działał do tego czasu układ zbiorowy. Powstaje pytanie, czy decyzja Inspekcji Pracy w Bydgoszczy była przypadkowa. Przecież rejestrowane są te układy zbiorowe tam. Nie po raz pierwszy jest rejestrowany. 16 grudnia jest przekazany dokument do Państwowej Inspekcji. Prawdopodobnie na biurko mógł trafić 17-18 grudnia. Inspekcja w Bydgoszczy wiedziała, że jest konflikt, że przystąpiły wszystkie organizacje związkowe. W trybie błyskawicznym 23 rejestruje się układ zbiorowy. O co tu chodzi? Czy chodziło tu o to, żeby postawić przed faktami dokonanymi Solidarność? Bo jak pisano w postanowieniach, od decyzji administracyjnej związki nie mogą się odwołać. Że jest to decyzja ostateczna, bez względu, czy ona narusza prawo. Dlaczego jest taka konstrukcja, że muszą zawrzeć? Szanowni Państwo, układy zbiorowe nie są tylko i wyłącznie na poziomie komisji zakładu, są na poziomie branż. Nie jest rolą inspektora wchodzenie w proces mediacji i negocjacji, w jaki sposób prowadzą rokowania. To jest suwerenne decyzje każdego ze związków, które przystępują. One zakładają swój cel i dobierają takie środki, które uznają, że powinny w ich ocenie zrealizować ich postulaty i zabezpieczyć pracowników. I tu nie możemy im przeszkadzać, dlatego ustawodawca przewidział inne rozwiązania. Spójrzcie na Inowrocław i okolice. Układy zbiorowe tak de facto mają faktycznie tylko dwie spółki. To jest Solino i z tego co sądzę, że nie będzie więcej oprócz zagładów z grupy ciechowskiej. Pozostałe to są porozumienia lub regulaminy regulujące sferę życia w przedsiębiorstwach. Ale jest jeszcze jeden element ważny. Wrócę do tego trybu, że w ciągu paru dni inspektor rejestruje układ zbiorowy. 5 stycznia składamy umotywowane zastrzeżenia do Państwowej Inspekcji Pracy do Bydgoszczy z powiadomieniem głównego inspektora pracy, pana Romana Gierdojcia, jak również załącznikami. 6 lutego składamy uzupełnienie do tego zastrzeżenia. Niestety również do wiadomości głównego inspektora. Niestety inspektor Bydgoszczy podtrzymuje swoją decyzję i robi nam wykładnie postępowania w rokowaniach, co nie jest jego uprawnieniem i nie jest jego taką rolą. Znaczy my podjęliśmy jakiekolwiek decyzje, to również w tej sprawie kontaktowaliśmy się z inspektorami innych województw, którzy rejestrują innego inspektoratu, które jednoznacznie przedłożyły nam wykładnie, o której tutaj rozmawiamy. Bo jeszcze zwrócę uwagę, Solidarność w czasie procesu negocjacji jako jedyny związek była aktywnym. Przedkładała regulaminy, przedkładała projekty, w jaki sposób procesować, a więc uczestniczyła w tym, szanowni państwo, aktywnie. Po tej decyzji pracownicy 13 marca, kilkadziesiąt pracowników kieruje zastrzeżenia do inspektora tu w Bydgoszczy, nie zgadzając się z decyzją rejestracji. Również przekazują to do głównego inspektora pracy. Decyzja jest podtrzymana. O co mi chodzi? Że inspektor krajowy miał od początku pełną wiedzę i przegląd, co się dzieje w inspektoracie bydgoskim. Mógł na każdym poziomie i etapie reagować, jak postępuje urzędnik delegatury bydgoskiej, żeby nie doszło do nadużycia. I na końcu 25 kwietnia Komisja Zakładowa kieruje pismo do Romana Gierdojścia, pana inspektora głównego pracy, umotywowany z szeregiem 20 załączników, a więc przedstawia pełną dokumentację, jak ten proces przebiegał. W stanowisku z 31 maja próbuje inspektor główny bronić decyzji inspektora Bydgoszczy. I proszę państwa, to co wtedy nas zaskoczyło i właściwie położyło całą sprawę, doprowadziło do pewnego absurdu. Coż pisze w tym? Organ, jak zaznaczmy, który miał ostateczną decyzję administracyjną, od której się nie można odwołać. Ja zacytuję. Wydaje się, że w tym przypadku należy zastosować paragraf 3, paragraf 5. Matko Bosko, co się wydaje? Należało rozpocząć pełną analizę, bo to ma wpływ na życie wielu ludzi. Ma wpływ również i na to, jaki w jakim kierunku będzie się rozwijała spółka, a szczególnie, że dotyczy to spółki szczególnej o strategicznym znaczeniu dla państwa, która ma zabezpieczyć bezpieczeństwo każdemu obywatelowi. No przy takim podejściu to do czego my dochodzimy? Na szczęście pan inspektor reflektuje się i kieruje o stanowisko, o interpretację do ministra rodziny, spraw socjalnych, o zasięgnięcie interpretacji. I otrzymuje tą interpretację. Ja zacytuję, bo powinniśmy na to spojrzeć, ten fragment główny, jakie stanowisko. Jeżeli jednak którakolwiek z organizacji reprezentatywnych, biorących udział w rokowaniach, zawiesi w nich swój udział, to zgodnie z paragrafem 5 kontrolio, zakładowy układ zbiorowy pracy nie może być zawarty. Jak zaznacza w swoim stanowisku Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, powyższa interpretacja ściśle nawiązuje do literalnego brzmienia artykułu 241 paragraf 5. Jest zgodna także z dyrektywami wykładni wskazującymi na zasadę pierwszeństwa wykładni językowej, bo tu nie było co interpretować. Z tego okazuje się, że zarejestrowano układ niezgodny z prawem, układ gorszy, pogarszający warunki pracy, płacy i pracy dla pracowników, a zarazem znoszący bezpieczeństwo, bo mówiliśmy tam, że do czasu zawarcia nowego układu obowiązuje stary układ, a więc żeby strony mogły w normalnych warunkach wypracowywać inne rozwiązania, ale zarazem są tam przeniesione z pakietu gwarancji socjalnych, były przeniesione inwestycje, które pracodawca winien wykonać w momencie, kiedy by chciał restrukturyzować zatrudnienie. Ta sprawa i te działania pracodawcy zostały podjęte w naszej ocenie z powodu podjęcia 2009 roku próby likwidacji spółki Solino. Czy przypadkowo pan inspektor się pomylił? Przecież pan inspektor rejestruje układy zbiorowe. W naszej ocenie był to z premedytacją przeprowadzone działania w celu złamania oporu ze strony Solidarności, w celu zlikwidowania tego układu i otworzenie pracodawcy drogi do działań, które będzie mógł podejmować łącznie z restrukturyzacją zatrudnienia, a w naszej ocenie również dotyczące likwidacji, bo tak od 2009 roku jest strategia przyjęta w Solino. My na to się, szanowni państwo, nie godzimy. Niejednokrotnie występowaliśmy do Państwowej Inspekcji Pracy. Państwowa Inspekcja Pracy przybierała zawsze drogę, próbując chronić pracodawcę. Pozwalała na to, żeby pracodawca dewastował poprzedni układ taryfikator zatrudnienia, gdzie wykazywaliśmy i prosiliśmy o interwencję, kiedy pracodawca pomijał i poza taryfikatorem wprowadzał nowe stanowiska, dawał niezgodne wynagrodzenia. Państwowa Inspekcja Pracy nie podejmowała działań takich, które pozwoliłyby uporządkować tej sprawy. Oczywiście, szanowni państwo, pozostaje pytanie, czy jeżeli taka instytucja ma funkcjonować, nie przyszedł czas, żeby ją bardzo mocno zreformować, zastanowić się, bo jest to instytucja, której celem było stać na straży prawa i pomagać pracownikom w momencie, kiedy im się dzieje krzywda, gdyż są słabsi w stosunku do pracodawcy, który posiada pieniądze, posiada możliwości, żeby to zrównoważyć. Nie może reprezentować interesu pracodawcy. Myślimy, że tutaj powinno nastąpić poważne przewietrzenie. Nie możemy się również zgodzić, żeby w naszej ocenie pracodawca, który podjął takie działania, dokonywał w mojej ocenie próby przekupywań związki pozostałe zawodowe, zawierał z nimi poza układem zbiorowym różnego porozumienia, które w jaki sposób wynagradzać przewodniczących, zatrudniał ich dzieci, na co zwracaliśmy szczególną uwagę. Na to zgody nie ma. Na zabieranie, tworzenie różnych bankietów pod różnymi płaszczykiem jakichś tam dziwnych szkoleń, a więc pokazując związkowcom, że jeżeli będą ulegli, spolegliwi, nie będą się wtrącać, to będą mogli również korzystać z tych dóbr zarezerwowanych dla tak zwanych elit, które z tych dóbr korzystają. Dlatego uważamy, bo sprawa jest bardzo, powiedzmy delikatnie, dziwna i uważamy, że pan inspektor krajowy wie, co powinien zrobić, jakie działania powinien w tej sprawie podjąć. Uważamy, że bardzo mocno powinien się zaangażować prokurator generalny, spojrzeć na to, co się stało, dlaczego takie decyzje zostały przyjęte. Dochodziły do nas informacje, że pracodawcy związków w trakcie spotykali się z przedstawicielami Państwowej Inspekcji w Bydgoszczy. Czego te spotkania dotyczyły, trudno nam powiedzieć, ale cały tryb nie jest przejrzysty. Dzisiaj oczywiście mamy satysfakcję to, że Solidarność od początku, bez względu, że poniewierano działaczy, ośmieszano, próbowano niszczyć wizerunkowo, nie cofliśmy się, bo byliśmy pewni, że racja jest po naszej stronie i nie będziemy się dzisiaj godzić, żeby pracownicy chodzili do sądów. Będziemy domagać się od głównego inspektora krajowego o doprowadzenie do przywrócenia stanu prawnego w spółce sprzed 23 grudnia 2016 roku. Nie zgodzimy się na to, żeby sztucznie stworzono taką sytuację i w tej chwili panowie przesiedli się na trybunie jak w Koloseum i obserwowali, jak wykrwawiają się pracownicy, poruszając się od kajfasza do kajfasza, po sądach od jednego do drugiego, żeby dochodzić sygnał. Tak być nie może. Jest naruszenie prawa i będziemy się domagać uporządkowania tych spraw.
Iwona Stachel, interpretacja tego artykułu przez ministerstwo nie jest przypadkowa, ponieważ gdyby inspektor pracy cofnął się do 2000 roku, roku, kiedy nastąpiła zmiana w artykule 241 z indeksem 25, to by zobaczył, że do 2000 roku paragraf 6, w tej chwili to jest 5, brzmiał w ten sposób. Układ zakładowy zawierają wszystkie organizacje związkowe, które prowadziły rokowania. Ustawodawca nieprzypadkowo dodał tutaj zapis, bądź przynajmniej wszystkie reprezentatywne organizacje związkowe. Jest to bardzo istotne i powoływanie się inspektora pracy na przedłużenie rokowań, możliwość niezawarcia układu jest w ogóle nietrafiona, analizując właśnie ten artykuł, jak on brzmiał wcześniej i dlaczego została wprowadzona ta zmiana. I Ministerstwo Pracy potwierdziło też to, że intencją tych zmian było właśnie zawieranie układu zbiorowego przez organizacje reprezentatywne. To tutaj jest bardzo istotne. A Inspekcja Pracy Bydgoszczy odebrała związkom reprezentatywnym właśnie tą możliwość.
Czy Inspekcja Pracy badała stronę merytoryczną, czyli zawartość tego układu? Czy ten układ rzeczywiście jest zły dla, jak twierdzą związkowcy z Solidarności, dla pracowników? I czy gorszy od poprzedniego układu, który do tej pory obowiązywał? Wicedyrektor Okręgowej Inspekcji Pracy w Bydgoszczy, pan Wojciech Szota.
Przed rejestracją układu zbiorowego badana jest jego treść merytorycznie, ale tylko pod tym kątem, czy nie jest sprzeczna, czy nie jest niezgodna z przepisami prawa wyższego rzędu, czyli przede wszystkim z kodeksem pracy, z ustawami. Natomiast nie należy do uprawnień Inspekcji Pracy badanie, czy nowy układ jest mniej lub bardziej korzystny dla pracowników, dlatego że można, jest to zgodne z prawem, zawarcie układu nawet mniej korzystnego dla pracowników.
To zależy od sytuacji ekonomicznej i pracodawcy.
Jak strony układu wynegocjują, jak przebiegną rokowania, taki będzie ich efekt. My badamy tylko zgodność z prawem wyższego rzędu. W przypadkach, kiedy nowy układ zawiera postanowienia mniej korzystne dla pracowników, to pracodawca powinien tym pracownikom wręczyć wypowiedzenie warunków pracy i płacy. Ale to jest osobna kwestia, nie mająca nic wspólnego z procedurą rejestracyjną.
Jeśli to są istotne warunki płacy i pracy, to rzeczywiście tutaj
pracownicy muszą dostać wypowiedzenia, tak, bo to są, wprowadza im się nowe warunki płacowe na przykład. Nie mówię, że tak, bo w tym przypadku.
A taka okoliczność tutaj zachodzi?
W tej chwili dokładnie nie pamiętam. Przypuszczam, że tak, ale musiałbym sobie przypomnieć treść tego układu. Natomiast nie jest to istotne dla rejestracji układu. Jest tylko, muszą być po prostu spełnione wymogi kodeksowe, czyli właśnie te wypowiedzenia warunków pracy i płacy.
No ale właśnie, jeśli tych wypowiedzeń nie było, powiedzmy, w jakimś przewidzianych prawem terminie, czy też okolicznościach.
Pracownik, któremu pogorszono warunki zatrudnienia, na przykład warunki płacowe w sposób niezgodny z prawem, może złożyć do Inspekcji Pracy skargę, co czym spowoduje wszczęcie kontroli, może również wystąpić do Sądu Pracy o zapłatę należności wraz z odsetkami. Także możliwości prawnego działania są, ale to już na zasadzie indywidualnych roszczeń lub skarg pracowniczych.
Jeśli po prostu pracodawca obniżył stawkę na przykład.
Na przykład, jeżeli obniżył, no w takim przypadku konieczne jest albo wypowiedzenie warunków pracy i płacy, albo porozumienie stron, bo jeżeli nowe warunki, jeżeli pracownik podpisze zgodę na nowe warunki zatrudnienia, to jest to zmiana warunków w trybie porozumienia stron i wtedy okres wypowiedzenia nie musi obowiązywać. To się może odbyć nawet z dnia na dzień, ale wtedy konieczna jest zgoda pracownika. Tak samo jak przy rozwiązaniu umowy o pracę. Można rozwiązać w trybie wypowiedzenia jednostronnie, ale wtedy umowa rozwiązuje się dopiero po upływie okresu wypowiedzenia, a można rozwiązać z dnia na dzień w trybie porozumienia stron, kiedy pracownik zgadza się z pracodawcą, że w tym a tym dniu umowę rozwiążą. To samo dotyczy zmiany warunków zatrudnienia. Też może się odbyć w trybie wypowiedzenia albo w trybie porozumienia stron.
Czy to może być też jakaś furtka dla związkowców Solidarności starających się o zmianę układu pracy?
Zmianę układu, znaczy pracownik każdy, niezależnie od tego, czy jest związkowcem, czy nie związkowcem, może odmówić.
To jest furtka do podważenia układu zbiorowego.
Dopóki, powiedziałbym tak, że jeżeli pracownikowi pracodawca zaproponował zmianę warunków zatrudnienia w trybie porozumienia stron i pracownik zgody na to nie podpisał, no to tego porozumienia nie ma i pracodawca nie ma prawa tych nowych warunków stosować. Pracownik nie wyraził zgody na nowe warunki i te nowe warunki nie wchodzą w grę. Co pracodawca w dalszej kolejności zrobi, to jest jego wybór. Może dać w szczególności wypowiedzenie warunków pracy i płacy, czyli te nowe warunki wprowadzić już bez zgody pracownika, ale one wtedy wchodzą w życie po upływie okresu wypowiedzenia dla danego pracownika.
A pracownik może z tym pójść do sądu.
Może się odwołać do sądu, tak samo jak od wypowiedzenia umowy o pracę, również od wypowiedzenia warunków pracy i płacy może się odwołać. Ponadto do połowy okresu wypowiedzenia może wnieść sprzeciw wobec nowych warunków, jeśli się z nimi nie zgadza. I w takim przypadku, jeżeli pracownik wniesie ten sprzeciw, po upływie okresu wypowiedzenia umowa o pracę rozwiązuje się. Brak zgody pracownika na porozumienie powoduje tylko tyle, że w stosunku do niego te nowe warunki nie wejdą w życie. w stosunku do niego, bo w stosunku do pozostałych, którzy na przykład zgody podpisali, owszem, wchodzą. Tak? Natomiast drogą do podważenia układu zbiorowego, gdyby ktoś chciał to zrobić, to może to nastąpić tylko, jeżeli pracownik występuje do sądu pracy z pozwem o zapłatę jakichś świadczeń, które mu się w jego przekonaniu należą i wywodzi je z układu zbiorowego, że na podstawie układu zbiorowego mu się coś na przykład należy, jakieś świadczenie, a sąd stwierdzi, że układ zbiorowy, na którym się pracownik opiera, został zawarty z naruszeniem prawa, w związku z tym nie obowiązuje.
I to jest to właśnie ta furtka.
Tak, ale nie sądzę, żeby było moim zadaniem podpowiadanie rozwiązań. Mówię po prostu, jak sprawa wygląda zgodnie z prawem. Co można zrobić na gruncie prawa? Sejm, co mógłby zrobić ustawodawca, od tego jest, doprecyzować przepisy. Idealnym prawem byłoby takie, które przewiduje wszystkie możliwe sytuacje i to tak precyzyjnie, żeby nie było pola do różnych interpretacji.
To się nazywa prawem kazuistycznym.
No i takie to jest w ogóle nie do osiągnięcia. Takie kazuistyczne, przewidujące wszystkie możliwe sytuacje życiowe, bo życie jest zawsze bogatsze niż to, co nawet najwybitniejszy ustawodawca sobie był w stanie przewidzieć. Więc pewnie nie tędy droga, pewna niedookreśloność przepisów prawa to jest coś, czego się nie da uniknąć. No, chodzi o to, żeby było tego możliwie jak najmniej, żeby przepisy były w miarę jasne, w miarę czytelne dla wszystkich. No, w praktyce bywa, jak widzimy, różnie i dlatego stąd pojawiają się spory.
W każdym razie droga postępowania formalnego, administracyjnego poprzez inspekcję pracy już się zakończyła. No, ewentualne ruchy należą do związkowców.
Co związki zrobią, to już ich decyzja, nie wypowiadam się na temat. Z punktu widzenia inspekcji sprawa jest zamknięta. Układ zbiorowy pracy uznaliśmy za zgodny z prawem, został zarejestrowany i obowiązuje.
Jerzy Gawęda, przewodniczący Komisji Zakładowej NZZ Solidarność przy Inowrocławskich Kopalniach Soli, Solino S.A. To, co może być w układzie rozszerzane czy wprowadzane, to jest tylko wtedy, kiedy dopuszcza do tego kodeks pracy, bo są zapisy, w których nie daje prawa, ale są obszary, w których i to jest ten przywilej, te prawo związków i pracowników, że mogą zawierać układy, mogą to rozszerzać sobie szerzej. I takich zdarzeń nie miało, ale po drugie to nie jest od oceny tego, czy postulaty Solidarności są, od tej oceny nie jest pracodawca, bo pracodawca jest stroną, ma swój punkt widzenia. Strony negocjują i tak samo i po stronie naszej prawnej analizujemy, w jaki sposób możemy dokąd iść. I gwarancja zawsze jest taka, jeżeli byłby prawidłowo proces negocjacji przeprowadzony, zawarty, to wtedy o staranności tego dokumentu musi zadecydować Państwowa Inspekcja Pracy. Od tego jest w tej drugiej fazie Państwowa Inspekcja Pracy, żeby błędy wyeliminować i nic więcej. Także nic się nie dzieje takiego, co by naruszało i by mogło naruszać prawo w tych dokumentach. Problemem jest, że zarejestrowano niezgodnie z prawem układ.
Iwona Stachel, nie chciano też w ogóle projektu tego układu przedstawić Solidarności, bo mimo tego, że Solidarność składała wniosek o projekt, który został ustalony poza nią. Dokładnie. I pracodawca nie chciał takiego projektu przedstawić. Nie wiadomo z jakiego powodu generalnie.
Tak, i tego projektu nam po prostu nie przedstawił.
Też w pismach Inspekcja Pracy powołuje się, że wystąpiła do pracodawcy czy do związków zawodowych o dodatkowe dokumenty. Też tutaj niestety nie wiemy, o jakie dokumenty. Bo nie jest to wskazane. Nie wiemy, czego one dotyczyły. Tutaj jest organ rejestrujący, wezwał stronę układu do przedstawienia dokumentów oraz złożenia wyjaśnień w celu ustalenia, czy wymieniony układ zbiorowy pracy został zawarty z naruszeniem przepisów o zawieraniu układów zbiorowych pracy.
I tu koleżanka zwróciła bardzo ważną uwagę, że już kiedy my żeśmy składali, to właściwie wchodząc w tą stronę, już inspektor naruszył, wyszedł poza swoje uprawnienie. Ale jeżeli wystąpił o dokumentację, proszę zwrócić uwagę, gdy złożyliśmy zastrzeżenia, Inspekcja Pracy nie zwróciła się do Solidarności, nie przeprowadziła rozmów z Solidarnością, czy dokumenty przedstawione przez pracodawcę są tymi dokumentami, które były procedowane, czy są wszystkie, czy są prawdziwe. W ogóle nie było żadnego z naszej strony kontaktu Inspekcji Pracy w tej sprawie. Po prostu przyjęto formułę od początku do końca i to, co mówiłem.
Inspekcja Pracy stała się adwokatem pracodawcy, przyjmowała wszystko to, co pracodawca przedłożył jako prawdziwe i dodatkowo jeszcze zatwierdziła układ zbiorowy wbrew artykułowi 241 z indeksem 25, paragraf 5. On mówi wprost, układ zbiorowy zawierają wszystkie organizacje związkowe, które prowadziły rokowania nad tym układem, bądź przynajmniej wszystkie reprezentatywne organizacje związkowe. I ja nie wiem, jak inspektor pracy, naprawdę w głowę zachodzę, jak mógł zrozumieć ten paragraf w odmienny sposób. W momencie, kiedy jedna z organizacji reprezentatywnych przystąpiła do rokowań, a nie podpisała układu, tego układu jakby nie zawarła, a on zarejestrował.
W mojej ocenie było to celowe, świadome działanie, które miało doprowadzić do eliminacji starego układu i wdrożenie tego układu, o którym tutaj rozmawiamy. Tak o tym świadczy analiza dokumentacji i z tym zgody być po prostu nie może.
Tak konflikt w inowrocławskich kopalniach soli Solino wygląda w tej chwili. Zapewne będziemy jeszcze do niego wracać w miarę rozwoju sytuacji. A jak na razie za uwagę dziękuję, Andrzej Krystek. Do usłyszenia.